Radio Kraków Kultura.
Krzysztof Pietraszewski za mikrofonem, ale już w poszerzonym składzie o gościa, a jest nim teraz Piotr Peszat, krakowski kompozytor. Dzień dobry.
Cześć, dzień dobry państwu.
Krakowski kompozytor, jak zapowiadałem przed godziną, już nie młody, już niedobrze się zapowiadający, a po prostu poważny człowiek, doktor habilitowany Piotr Peszat, związany także z tutejszą Akademią Muzyczną imienia Krzysztofa Pendereckiego.
No, właściwie może jeszcze młody, bo podobno przyjęło się, że taki dojrzały twórca rozpoczyna się od 35 roku życia, więc jeszcze mam ten rok
zanadrzu. Jeszcze rok. No nie wiem, Piotrze. Wydaje mi się, że już byłoby to nadużyciem, żeby cię wpychać w tę młodość, ale też no, tematy, których w ostatnich latach się podejmujesz, wydaje mi się, że świadczą też o właśnie dojrzałej twórczości, a może właśnie jesteś na, nie wiem, na takiej cienkiej granicy pomiędzy już nie młody, jeszcze nie dojrzały. A może... Aha, inaczej, Piotrze. Kiedy czeka cię zwrot postklasyczny?
No, nie wiem, wciąż czuję się młody. A na pewno przekorny. I myślę, że ta przekora będzie mi długo towarzyszyć kompozytorsko i w życiu. Mam nadzieję.
No, oby jak najdłużej. Nazwę cię dojrzałym w takim razie, jak nastąpi zwrot w stronę Boga i tradycji. Spodziewasz się?
No nie prędko, nie planuję przynajmniej w najbliższym czasie. Ale przypomina mi się wypowiedź jednej z nauczycielek w szkole, gdy chodziłem do szkoły, która kilka razy mnie pytała: Piotr, czemu ty jesteś zawsze taki anty? I wydaje mi się, że to jeszcze będzie trwało.
Ale lubisz tak o sobie myśleć właśnie, że jesteś anty coś, czy jednak to jest...
Myślę, że to wszystko się integruje jakoś we mnie. Z jednej strony jestem człowiekiem, który stara się mieć jak największą kontrolę, być jak najbardziej ułożonym i uwielbiam takie ułożone życie. Z drugiej strony jednak lubię się buntować przeciwko pewnym sytuacjom, poglądom, więc no, jakiś taki człowiek sprzeczności chyba.
No to przeciw czemu w takim razie się buntujesz? Wymień kilka z brzegu i to od razu w odniesieniu do konkretnych utworów, bo ja oczywiście też mogę rzucić z rękawa, ale...
No, proszę bardzo.
Jestem ciekaw, które tematy są dla ciebie najistotniejsze.
No, powiedzmy, że teraz może nastąpić pewien zwrot, no bo też zmieniła się od jakiegoś czasu władza w Polsce. To przez długi czas był taki dość mocny punkt sprzeciwu wobec władzy Prawa i Sprawiedliwości, wobec zawłaszczania przestrzeni publicznej w kierunku światopoglądu, który jest mi zupełnie obcy, narzucania ludziom pewnych norm, formuł, zachowania i patrzenia na świat. Wydaje mi się, że to jest też kwestia, której najbardziej bym nie chciał stracić, to znaczy pozbyć się tej wolności własnych poglądów. Z drugiej strony no, kolejną kwestią był też Kościół katolicki, i to w odniesieniu do utworu Żywot i męka Jezusa Chrystusa. Utwór powstał już dość dawno, bo w 2019 roku. I zbiegło się to jest właściwie pewien przypadek, ale dość interesujący. Zbiegło się to z opublikowaniem filmu braci Sekielskich Tylko nie mów nikomu, dotyczącego problemu pedofilii w polskim kościele. I też kompozycja Żywot i męka Jezusa Chrystusa, odnosząca się z jednej strony do jednego z pierwszych filmów kolorowanych, chyba z 1903 roku, porusza tę kwestię. Parafrazuje w tym utworze fragment tekstu biblijnego, mówiący mniej więcej, że Bóg nie posłał na świat swego syna, ponieważ bał się, że zostanie skrzywdzony przez sługi Kościoła. I no, po kilku latach ten utwór wraca w trochę nowej formule. Będziemy wraz ze spółdzielnią muzyczną Contemporary Ensemble grali Żywot i Mękę Jezusa Chrystusa na festiwalu w Strasburgu we wrześniu tego roku.
No właśnie stąd ten nawiązania w zapowiedzi w przedstawianiu ciebie na wyczekiwany zwrot w stronę Boga i tradycji, że rzeczywiście no, podejmujesz ten temat. Wydaje się, że nie jest to po prostu sprzeciw i niezgoda, tylko jest to też rozczarowanie.
Tak, chociaż może spojrzałbym na to jeszcze nieco z innej strony, to znaczy nie przez pryzmat sprzeciwu, ponieważ on sam w sobie może być często dość mało konstruktywny, a staram się jednak myśleć o tym, co tworzę, jako rzeczy konstruktywnej właśnie, czyli jeśli już muzyka klasyczna w XX wieku, no, zwróciła się, czy porzuciła ten w miarę przynajmniej zrozumiały język dźwięków dla przeciętnego odbiorcy, to mam wrażenie, że chociaż ta kwestia treści tutaj może być czymś i może skłaniać, czyli może się nieco zmienić ukierunkowanie, ta relacja pomiędzy sztuką, a w tym przypadku muzyką, a światem. To znaczy muzyka nie jest tylko jakimś odbiciem rzeczywistości, a może na nią wpływać. I to jest właśnie dla mnie istotne. Może skłaniać do refleksji, zmieniać nasze poglądy, zastanawiać. Więc nie mówimy tylko o przeżyciu estetycznym, mówimy też właśnie o tej refleksji natury moralnej, światopoglądowej, generalnie o całej otaczającej nas rzeczywistości, która może być modyfikowana, czy jakoś ulepszana.
Chcesz w ten sposób moralizować, czy właśnie, nie wiem, wywoływać kontrowersje? Co właśnie chcesz przez to osiągnąć? Czy po prostu zainteresować? Jakby, czemu sięgasz po tak polaryzujące tematy, czy po tak ciężkie tematy, trudne, kontrowersyjne też często, chociaż zastanawiam się, jak można na niektóre z nich tak patrzeć.
Jeśli wzbudzić kontrowersję, to właśnie nie tylko dla samej kontrowersji na pewno, żeby skłonić do refleksji, żeby, no zabrzmi to górnolotnie, ale żeby świat był lepszy. I myślę, że to jest jakaś, widzę w tym naprawdę bardzo, patrzę na to naprawdę w bardzo konstruktywny sposób. Nie staram się wzbudzić sensacji tylko, żeby o tym mówiono. Myślę, że to może pociągnąć za sobą jakieś skutki. I generalnie wydaje mi się, że coraz więcej jest też przykładów w muzyce takich, tego typu działań, tego zaangażowania, nawet jeśli sam materiał dźwiękowy, sama muzyka, o której, którą słyszymy, nie jest super przekonująca dźwiękowo, brzmieniowo, to ta treść może zainteresować, może nieść za sobą jakieś konsekwencje.
Powiedz jeszcze, czy po premierze tego utworu, Życie i Śmierć, tak? Życie i Pasja?
Żywot i Męka Jezusa Chrystusa.
Żywot i Męka Jezusa Chrystusa. Spotkały cię może jakieś, nie wiem, nieprzyjemności, konsekwencje? Była jakaś awantura wokół przedstawienia obrazu biograficznego Jezusa Chrystusa w Polsce w ten sposób?
No właśnie, co ciekawe, nie. Więc trochę szkoda i nie szkoda. No szkoda, że nie wzbudziło to większego zainteresowania zapewne oponentów, ponieważ może właśnie skłoniłoby to nas do większej refleksji i do porzucenia takiego bezrefleksyjnego spojrzenia na polski kościół, że taki, jaki jest, takim go przyjmujemy i nic nie trzeba zmieniać. Nie rozliczamy się z przeszłością, z teraźniejszością, tylko po prostu to łykamy. Więc w tym sensie na pewno szkoda. No, To jest o tyle ciekawy utwór, że też film, o którym wspomniałem, do którego się odwołuję mocno w tym utworze, to jest znacząca produkcja, tak jak wspominałem, z początku XX wieku. Natomiast też jest to, pojawiła się na watykańskiej liście filmów rekomendowanych przez sam Watykan. Natomiast to, jak pracowałem chociażby właśnie z tym filmem, który pojawia się w przetworzonej formie w utworze, pojawia się w ten sposób, że jest wykadrowany jest w ten sposób, aby ani razu nie pojawił się w nim Jezus. Wydaje mi się, że jeden z takich najciekawszych momentów to jest, gdy Maria Magdalena, o ile dobrze pamiętam, trzyma całun, na którym spodziewamy się zobaczyć odbitą twarz Chrystusa, natomiast ona trzyma po prostu puste płótno, pusty materiał. Więc jest tam dość dużo też wizualnych smaków. Natomiast, no, tak jak mówię, przeszło to bez większego echa. No nie jest to też jedyny przykład, możliwe, że nawet bardziej kontrowersyjny byłby utwór TV... rany, cóż to był za tytuł?
TV?
TV.
Ale to zanim do niego, zanim tam skręcimy, zostańmy jeszcze na chwilę przy tym żywocie, bo czy zastanawiałeś się, dlaczego tak było? Dlaczego to nie wywołało jakiejś większej dyskusji? Bo ty nie jesteś twórcą, który po prostu chce tworzyć sztukę dla sztuki. Właściwie wręcz przeciwnie, to znaczy i swoim podejściem i swoją pracą doktorską też poszukiwałeś różnych strategii czy odpowiedzi na pytanie, jak tworzyć muzykę współczesną, także w obrębie akademii, tak żeby ona nadal docierała do szerszego grona odbiorcy, to znaczy jak zachować ten bliski kontakt z odbiorcą, jak uczynić tę muzykę istotną, relewantną dla zwykłego odbiorcy, dla zwykłego słuchacza. Jak to wygląda? W sensie, jak to znajdujesz po latach? Bo zajmujesz się tym już długo. Czy to jest możliwe? Czy ten sukces jest do osiągnięcia?
Wydaje mi się, że jest możliwy do osiągnięcia, natomiast utwór był wykonany w 2019 roku, o ile dobrze pamiętam. Było to wydarzenie organizowane przez zespół, spółdzielnię muzyczną. Nie odbywało się to w ramach żadnego festiwalu, także na starcie to wsparcie marketingowe, PR-owe było dość ograniczone. Natomiast patrząc z dzisiejszej perspektywy, myślę, że też, no, patrząc na działania spółdzielni, której jestem członkiem, wiele, wiele się zmieniło, szczególnie w myśleniu o tym, jak dotrzeć do odbiorców, jak zainteresować odbiorców, przyciągnąć ich na koncerty, co mam wrażenie bardzo fajnie działa, patrząc na serię koncertów w Krakowie czy innych miastach, takich po prostu repertuarowych działań zespołu. Ta publiczność jest. 2019 rok to jednak jest kilka lat temu. No, może nie jest to bardzo długo, bardzo dawno. Niemniej, patrząc na całokształt działania zespołu, no jest to ponad połowa od 2014 roku, kiedy zespół powstał, więc no, spółdzielnia potrzebowała czasu, żeby się rozwinąć. Natomiast generalnie myślę, że to jest dość duży problem, który trawi muzykę współczesną, która w większości mimo wszystko wyrasta ze środowisk akademickich w Polsce, a które bardzo mocno pchają ją w kierunku świątyni sztuki, czyli czegoś, na co najbardziej się zżymam i przed czym staram się najbardziej przestrzegać studentów, studentki, z którymi mam zajęcia, aby wręcz przeciwnie, wyszli do społeczeństwa, zadbali o to społeczeństwo, o odbiorców, odbiorczynie, bo no, czasy się zmieniły, to już nie są lata 60.
To jeśli nie w świątyni sztuki, to gdzie powinni tworzyć?
W otaczającej nas rzeczywistości. Nie, ja naprawdę wierzę, że komponowanie to nie jest tylko pisanie na kwartety smyczkowe, na orkiestry symfoniczne. Oczywiście też, jeśli jest taka możliwość, ale muzyka jest wszędzie i tak jak mówię, to jest wielka krzywda, że młodym twórcom, twórczyniom wmawia się, że właśnie to dotyczy tylko pisania na instrumenty. No właśnie nie. Też pokazują to, nie wiem, współpracę z teatrami, z muzeami, instytucjami kultury, z fundacjami, które pozornie mogłyby nie zajmować się w ogóle muzyką, jak na przykład współpraca z Fundacją Migawka, która aktywizuje osoby, społeczność osób głuchych. Więc tutaj mamy pozornie duży kontrast, ale jednak te działania są bardzo, bardzo otwierające i poszukiwanie tych przestrzeni, gdzie ta muzyka mogłaby się znaleźć, wydaje mi się, że to jest sedno działań współczesnego kompozytora.
Jeszcze jeden wątek wydaje mi się interesujący w kontekście utworu o życiu i męce Jezusa Chrystusa, a mianowicie to, że to jest kompozycja, na którą utrzymałeś wsparcie z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, czyli z programu Zamówienia Kompozytorskie, właściwie bezpośrednio z ministerstwa, a NIMIT, Ministerstwa Kultury, a NIMIT jako operator programu. I zdaje się, że to był pierwszy taki sukces na twoim koncie, żeby otrzymać pieniądze w tym programie.
Chyba tak. I jak to już pamiętam.
Jak to jest możliwe w takim razie w 2018 czy 2019 roku, czyli właśnie za poprzedniej władzy, którą, jak mówisz, otwarcie krytykujesz?
To jest dość trudna kwestia, natomiast oczywiście rozmawiamy przede wszystkim o kwestiach krytycznych, o tej płaszczyźnie krytycznej.
Mówimy o pedofilii w kościele.
Tak, no. Mówimy o pedofilii w kościele, ale to nie jest tylko jedyny wymiar, prawda, tego utworu. Poza tym też jest wiele zagadnień konstrukcyjnych, kompozytorskich, które tam zostały zrealizowane, więc to nie jest tak, że staram się zboczyć z tematu, choć tak może to wyglądać, uciec od pytania, natomiast to też jest coś, co chciałbym podkreślić. We wszystkich tych działaniach krytycznych staram się, aby wciąż ta muzyka była porządnie stworzona, więc prawdopodobnie już nie pamiętam, co było w tym wniosku, ale punkt ciężkości został położony właśnie na zagadnienia konstrukcyjne, a niekoniecznie na samą treść dzieła.
Natomiast tak się składa, że w tym roku także udało ci się w tym programie odnieść powodzenie i będziesz beneficjentem w sumie dwóch różnych zamówień wynikających z tego programu. To może w kilku słowach za chwilę o tym porozmawiamy, jak te wyniki dzisiaj się kształtują, natomiast na teraz wróćmy do muzyki.
Tu Radio Kraków Kultura.
Moim Państwa gościem jest Piotr Peszat, z którym rozmawiam o tym, jak komponować we współczesnej Polsce de facto, jak się w tym systemie odnajdywać. No właśnie, no to można było tych lat kilka temu przekonać narodowe instytucje do tego, żeby sfinansować powstanie nowego utworu, interesując ich tematem życia i męki Jezusa Chrystusa, a czym można teraz po zmianach? Skoro udało ci się to dwukrotnie, to jesteś prawdopodobnie dobrą osobą do tego, żeby zapytać.
Miejmy nadzieję. To bardzo pokazuje, jak zmieniło się myślenie o grantach. Bo pamiętam, że pierwsze w ogóle wnioski, jakie też pisaliśmy ze spółdzielnią muzyczną, z innymi grupami, były jeszcze, o ile dobrze pamiętam, przed władzą Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy zazwyczaj, tak jak teraz, skupialiśmy się po prostu na jakichś działaniach artystycznych. Bardzo dobrze pamiętam moment zmiany władzy, czyli dojście PiS-u do władzy. I tę zmianę jak momentalnie musieliśmy zacząć myśleć o obchodach, rocznicach, różnego rodzaju wydarzeniach chwalących historię Polski, aby dostać te wnioski. To było przerażające i to jest przerażające i to była ta największa zmiana, więc teraz przynajmniej patrząc na to ostatnie rozdanie zamówień kompozytorskich, programu Zamówienia Kompozytorskie, no i też wniosek, który złożyliśmy wraz z zespołem, no po prostu rozmawialiśmy o muzyce, pisaliśmy o muzyce, o różnych zagadnieniach kompozytorskich, związanych też z technologią, bo w utworze, który skomponuję, będzie bardzo, bardzo dużo elektroniki i integracji warstwy instrumentalnej z elektroniczną. Natomiast no, nie musieliśmy już sięgać po te dodatkowe elementy, które przekonałyby ideologicznie włodarzy z ministerstwa.
No i widzisz, już nie jesteś na bieżąco z rocznicami, z historią własnego kraju. Nie wiem, czy to jest zmiana na lepsze. Natomiast patrząc na wyniki programu zamówień kompozytorskich w tym roku, z pewnością w porównaniu do lat poprzednich da się zauważyć no po prostu młodsze pokolenia na tej liście, znacznie liczniej występujące.
Tak, no to rozdanie tegoroczne jest bardzo, bardzo optymistyczne i bardzo się cieszę, że tylu znajomych kompozytorek, kompozytorów dostało te zamówienia i że właśnie to jest jakoś tam wspierane, promowane przez władzę, czy dostaje szansę, aby zaistnieć w przestrzeni publicznej, a nie tylko na papierze.
Wydawać by się mogło, że program zamówień kompozytorskich właśnie temu będzie służył, żeby wspierać muzykę współczesną, czyli tę, która powstaje dzisiaj. Ale niekoniecznie tak było w latach ubiegłych. Teraz rzeczywiście jest tak bardziej, ale myślę, że też nadal możemy, no może nie ponarzekać, ale pozastanawiać się, jak jeszcze mogłoby być lepiej. Myślę, że lepiej mogłoby być wtedy, kiedy ten program otworzyłby się także na inne poza akademickimi środowiska, jak myślisz?
Zdecydowanie tak. Typu Ansant, Sanatorium Dźwięku.
Zostajmy nawet przy samych zamówieniach, ale okay. Czy widzisz na tej liście twórców, którzy nie mają tego akademickiego glejtu?
No tak, no rozumiem, do czego dążysz. Znaczy,
No ja sobie wyobrażam, że na przykład Paweł Kulczyński, czy no, Ola Słysz oczywiście i ma glejt i dostała, ale no, artyści, którzy tworzą na pograniczu różnych dziedzin, którzy zajmują się sztuką dźwięku, którzy tworzą muzykę alternatywną, ale nie wiem, chcieliby skonstruować jakąś bardziej zaawansowaną instalację dźwiękową, to być może jeszcze mogą do sztuk wizualnych złożyć. No albo właśnie utwór Zatrzymajmy się przy Pawle Kulczyńskim, czy Izabeli Dłużyk na przykład. Gdyby oni chcieli sięgnąć po jakieś większe instrumentarium, po większy projekt, to de facto wydaje się, że to nie jest program dla nich i to jest pytanie, no tak. Czy tak powinno być.
Tak, no ja pamiętam, współpracowałem przy jednym z projektów z Wojtkiem Kiwerem krakowskim, chyba zresztą gościem twoim niedawno.
Niedawnym, tak.
Niedawnym gościem, który dostał zamówienie kompozytorskie, ale pamiętam, jaka to była gra zręcznościowa, aby to wszystko wpasowało się w wymagania tego projektu. Chodziło o spacer z kantorem. Utwór był prawykonane w Klikotece. I to był spacer dźwiękowy od pracowni kantora Nasiennej do budynku Krikoteki przy Nadwiślańskiej. Natomiast, no właśnie, potrzebna była partytura. Bez partytury to zamówienie nie istnieje, nie ma racji bytu, więc tutaj też była moja rola, żeby wesprzeć to zamówienie pod kątem formalnych wymagań, jak to finalnie później musi zafunkcjonować.
Przypomina dalekie lata 50., 60. i początki działalności studia muzyki eksperymentalnej w
Polskiego Radia.
Polskiego Radia, tak.
Tak, no to jest...
Gdzie do tworzenia tej muzyki elektronicznej też była potrzebna partytura, którą tworzono po stworzeniu utworu, de facto, nie wiem, wizualizując ten utwór. W sumie wydaje się absurdalne, ale było wymagane formalnie do rozliczenia, nie wiem, wypłaty za wynagrodzenia za stworzenie tej kompozycji.
Tak, no to chyba począwszy od 1963 roku PWM zaczął drukować, czy wydawać te partytury, między innymi właśnie tej etiudy na jedno uderzenie w talerz Kotońskiego, czy innych przykładów, co wydaje się zupełnie absurdalne i jest, nie wiem, właśnie może jakimś takim tylko potwierdzeniem, że to naprawdę jest sztuka, bo muzyka bez partytury nie istnieje w jakimś wyobrażeniu stereotypowym. No tam właściwie chyba jeden z niewielu przykładów, czyli Symfonia Muzyka Elektroniczna Bogusława Szefera, ale to też jest inny typ utworu, o ile większość rzeczywiście z nich powstawała w studio, o tyle Szefer stworzył samą partyturę, którą później realizator musiał wykonać w studio, spędzając miesiące przy nadcięciu i klejeniu taśmy. Więc to właściwie wydaje się jedyny uzasadniony przypadek. No okej, ma to zasadność analityczną, to znaczy, nie wiem, możemy zrekonstruować te utwory, które są bardzo, bardzo precyzyjnie zapisane w partyturach, ale no to całkowicie zgadzam się, że to pokazuje jakieś to przywiązanie do partytury jako takiego cokołu muzyki, jako sztuki.
No jako też w niektórych przypadkach jednak reliktu. To znaczy nie mówię, że to nie jest dzisiaj stosowane medium w przekazywaniu muzyki czy w jej tworzeniu, ale nie zawsze. I to, że właściwie zawsze jest wymagane, staje się problemem właśnie wykluczającym sporo środowisk twórczych, chociażby z aplikowania do zamówień kompozytorskich. Więc jest lepiej, ale na pewno może być jeszcze lepiej, jeśli nas w ministerstwie słuchają. A chyba więcej problemów tego typu uwidocznił ostatecznie wynik programu Muzyka, gdzie właśnie wspomniane przez ciebie festiwale Sanatorium Dźwięku, Unsound.
Adlibitum chyba też.
Adlibitum, tak. Właściwie lista jest bardzo, bardzo długa. Za wyjątkiem naprawdę nielicznych festiwali zajmujących się muzyką nową, obecnie powstającą, skupiającą się na poszukiwaniu nowych trendów, na muzyce eksperymentalnej, na jakimś myśleniu progresywnym, nie tylko w kontekście sztuki, ale także w kontekstach społeczno-politycznych, czyli różne festiwale, które starają się także stawiać często niewygodne pytania właśnie do takich, do których Piotr pasowałby ze swoją twórczością doskonale, tej dotacji nie otrzymały i wydaje się, że to nie tak miała wyglądać ta zmiana.
No, zdecydowanie nie tak. Natomiast też myślę, że warto na ten problem spojrzeć od innej strony, że rozmawiamy cały czas o dwóch programach tak naprawdę. Zamówienia kompozytorskie, z drugiej strony program Muzyka Ministerstwa Kultury. Ale to są tylko dwa programy. Tego powinno być znacznie więcej. Ja cały czas mam w głowie kilka współprac z zespołami czy wykonawcami w Szwajcarii, gdzie zawsze to finansowanie było pozyskiwane z prywatnych fundacji. Tam nie było właściwie, może tylko w jednym przypadku było wsparcie scentralizowane, czyli stypendium artystyczne miasta, z którego pochodziła kompozytorka. Natomiast poza tym to były firmy typu Nestle, Jacobs, które po prostu tak, tak działają, że mają te fundacje, które wspierają działania kulturalne i dzięki temu tego może być znacznie więcej. Te wydarzenia mogą odbywać się równie dobrze i w styczniu, a no też myślę, że wiemy albo dobrze, żebyśmy pamiętali, że no jednak większa część życia muzycznego w Polsce to jest powiedzmy od tam wakacji, jesień i aż do grudnia, byle rozliczyć grant. Nie? Siłą rzeczy przez te finansowania mniej wydarzeń odbywa się w styczniu czy w lutym. Także natomiast to też, co dobrze pamiętam z tej współpracy z zespołami szwajcarskimi, to fakt, że zawsze przedstawiciele tych fundacji pojawili się na koncertach. To znaczy, to nie było tak, że uzyskamy pieniądze na cokolwiek, po prostu dajcie nam te franki. Nie. Tam zawsze były osoby, które przychodziły sprawdzić. No ale to nie na tej zasadzie oczywiście, żebyśmy się czuli niebezpiecznie. To budzi jakiś lęk czy grozę, że przyjdą przedstawiciele i...
Kontrola.
Tak, kontrola. No raczej na zasadzie zainteresowania i to też pokazuje jakąś...
Czy budzi to zainteresowanie, czy to właśnie to chcemy wspierać, tak?
Tak, że to nie jest po prostu wydanie pieniędzy, które nie są może aż tak bardzo im potrzebne. No, macie i róbcie tę kulturę, a tak naprawdę nas to w ogóle nie interesuje. To właśnie pokazuje jakąś taką synergię, połączenie tych światów pozornie odrębnych, no bo jednak Nestle, Jacobs, ale z drugiej strony właśnie... to może funkcjonować i wydaje mi się, że to byłaby dobra zmiana. To znaczy coraz więcej widać też fundacji przy firmach, dużych przedsiębiorstwach w Polsce, które zaczynają wspierać kulturę i sport, ale wciąż mam wrażenie, że jednak ta kultura współczesna jest dość stosunkowo małym obszarem w tych wnioskach.
To jeszcze zamykając ten wątek, wróćmy na chwilę do tych zamówień, które otrzymałeś. Jakie utwory dzięki temu uda ci się napisać?
Pierwszym z utworów jest Digital Environments na zespół, na spółdzielnię muzyczną Contemporary Ensemble i wielokanałową elektronikę. To jest koło, planuję to jako około 20-minutowy utwór, w którym staram się zderzać dźwięk, czy generalnie przestrzeń akustyczną z instrumentalną, z elektroniczną, osoby obecne fizycznie na scenie z ich cyfrowymi awatarami. Także prawdopodobnie premiera nastąpi w grudniu tego roku. Natomiast drugie zamówienie to jest zamówienie zbiorowe z Olą Słysz. Napiszemy utwór na flet i wielokanałowe Life Electronics, który zostanie prewykonany podczas festiwalu Ad Libitum w Warszawie we wrześniu tego roku. I co jest ciekawe dla mnie, interesujące bardzo, to fakt, że będziemy mieli możliwość wykorzystać głośniki, zestaw głośnikowy Katowickiego Biura Dźwięku. Koncert odbędzie się w parku, czyli przestrzeni pozakoncertowej, przy warszawskim CSW. Także to właśnie jest inny typ komponowania, inny typ myślenia o muzyce, o tych wszystkich niuansach, które chcielibyśmy mieć, czy jakiejś totalnej ciszy, która tutaj nie zafunkcjonuje, ale to są bardzo inspirujące elementy.
No ale Ad Libitum to festiwal improwizacji. To...
Tak, dlatego planuję tam wykorzystanie systemu, który będzie monitorował zmiany pogodowe w czasie rzeczywistym i wpływał na przetwarzanie dźwięku, który generować będzie Gosia Mikulska, flecistka.
To i na to wydarzenie już teraz zapraszamy, to pewnie wrzesień?
Połowa września tego roku.
w Warszawie. Szczegóły zapewne niedługo ogłosi sam festiwal Ad Libitum, bo program jeszcze nie jest znany. I kto wie, jak szybko zostanie poznany właśnie w kontekście problemów z tym, że nie otrzymali. To jest jeden z tych festiwali, które nie otrzymało dofinansowania z programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, muzyka. No, a w tym gronie jest między innymi festiwal Audio Art, nie, przepraszam, Avant Art. Audio Art akurat otrzymał. Sanatorium Dźwięku, Sokołowsko Music, festiwale Unsound i Ephemera prowadzone przez naszą wspaniałą krakowską ekipę. Cykl koncertów Canti Spatialitiati, Lado w Mieście, Idealistic Festival, Fundacja Nowa Muzyka Katowice, czyli także Tonarium, Fundacja Sunscape, Stowarzyszenie Neoarte, no długo by wymieniać, Mózg Foundation, czyli Festiwal Mózg w Bydgoszczy. Sytuacja nie wydaje się być ani sprawiedliwa, ani optymistyczna dla środowisk różnych podejmujących, tak jak mówiliśmy, sztukę współczesną, muzykę współczesną, progresywne tematy i właściwie z tego grona ledwie Audio Art, Kody i Sacrum Profanum otrzymały i z wydarzeń organizowanych cyklicznie. No i jeszcze nie wiem, może dwa cykle organizowane przez zespoły bym odszukał na tej liście i to naprawdę jest kropla w morzu, biorąc pod uwagę ilość przyznanych dotacji, więc no, wykorzystuję ten moment, żeby zwrócić uwagę także i na ten problem. Wróćmy zatem do muzyki samej i jeszcze na koniec jedna część rozmowy z Piotrem.
Tu Radio Kraków Kultura.
Moim gościem wciąż jest Piotr Peszat i jeszcze chciałem, Piotrze, właściwie liczyłem i to jest oczywiście moja odpowiedzialność, że nie tym razem, ale będzie w przyszłości pewnie nie jedna okazja, żeby wrócić do tego tematu, że porozmawiamy też o tym, jak tworzysz, gdzie mniej więcej szukasz inspiracji, to już wiemy, ale też trochę więcej zdradzić z kuchni twojego procesu. Natomiast może zamiast tego, bo czasu już jest niewiele, powiedzmy o tych dwóch w sumie już niebawem nadchodzących okazjach do tego, żeby cię posłuchać. Jedna jest znacznie łatwiejsza do osiągnięcia, myślę tu o festiwalu wrocławskim Muzyka Elektronika Nowa i wykonaniu twojej muzyki przez wspaniałą, genialną wprost pianistkę Małgorzatę Walentynowicz. I właściwie to określenie pianistka to jest też zbyt wąskie na to, co Gosia robi, bo to są często działania także performatywne, to jest często teatr muzyczny, to są często różne media tak naprawdę, które ona także obsługuje, wykonuje. I to będzie Plant Concerto with Piano Song w nowej, solowej wersji?
W nowej, solowej wersji, tak. Pierwotnie to był utwór na fortepian i zespół instrumentalny. I pierwotnie miały tam też być kwiaty grające, ale no jednak nie chciały ze mną współpracować. To znaczy informacje, które udało mi się zbierać z tych impulsów elektrycznych.
Które roślina sama produkuje.
Generuje. No, były na tyle chaotyczne, że no, finalnie porzuciłem ten pomysł.
Może na Ad Libitum w takim razie.
No, mogłoby tak być, rzeczywiście. Natomiast teraz jest to solowa wersja Plant Concerto. No, poniekąd może jako też zapowiedź płyty, nad którą pracujemy z Gosią, na którą będą składać się właśnie utwory, moje utwory na fortepian i różne media elektroniczne. Natomiast tutaj mamy fortepian i sampler i tak kompozytorsko, czy właśnie często przewija się u mnie ta integracja. Staram się nie zapomnieć o instrumentach, pomimo że właściwie codziennie pracuję z elektroniką, codziennie działam coś w Abletonie, pracuję z syntezatorami, różnymi mediami elektronicznymi, ale te instrumenty są dla mnie bardzo ważne. Na pewno nie chciałbym ich porzucić. Widzę cały sens w tej integracji warsztatu kompozytorskiego, który nabyłem podczas studiów w Polsce, w Danii, podczas różnego rodzaju kursów z tymi umiejętnościami pracy w studio. I też takie zagadnienie czysto kompozytorskie, a właściwie też wykonawcze, czyli rozwijanie techniki pianistycznej jest jakoś tutaj istotne, ponieważ Gosia gra na dwóch klawiaturach, 88-klawiszowej klawiaturze fortepianu, ale też klawiaturze sterującej. I one są traktowane zupełnie równoważnie. To nie tak, że raz na 5 minut naciśnie jakiś klawisz, by wyzwolić jakiś elektroniczny dźwięk, gra na niej niemal cały czas. Więc to też było jakieś istotne dla mnie zagadnienie, pisząc nową wersję tego utworu dla Małgorzaty.
To na to zapraszamy do Wrocławia 17 maja, a tej płyty to kiedy można się spodziewać? Ona już długo nadchodzi.
Długo nadchodzi, jesteśmy bardzo zajętymi, myślę, że Gosia bardziej osobami, także no, proszę się jeszcze uzbroić w cierpliwość.
No po genialnej płycie z monograficznej z utworami Piera Żadlowskiego, właściwie to byłaby świetna kontynuacja solowych płyt Gosi. Ja czekam. Jak płyta wyjdzie, to chciałbym, żebyśmy o niej porozmawiali, także i tutaj. Ale jest jeszcze 30 maja koncert w Antwerpii, w The Zingel. Bardzo fajnej swoją drogą lokalizacji. And I am on stage again. To jest utwór na Puzon, audio playback, żywą elektronikę i takież wideo, wykonawcą jest Thomas Moore. I o ile to brzmi nieosiągalnie, być może dla naszych słuchaczy, żeby pojechać sobie na koncert do Belgii, to jest sens, żeby posłuchać o tym, bo w drugiej połowie roku będzie, miejmy nadzieję, można usłyszeć ten utwór także w Krakowie.
Miejmy nadzieję, jeśli wszystko pójdzie dobrze z grantami, z aplikacjami, w połowie grudnia tego roku. Mam nadzieję, że Tomas wraz z dźwiękowcem, Tomas jest członkiem zespołu Nadar Ensemble z Antwerpii, specjalizującego się w wykonawstwie muzyki współczesnej, ale też właśnie multimedialnej. W ujęciu multimedialnym Tomas wraz z ich dźwiękowcem przyjadą do Krakowa i mam nadzieję, że wykonamy to w Krikotece, która też jest dość istotnym elementem, czy generalnie postać kantora jest istotnym elementem dla tego utworu, ponieważ to tytułowe And I'm on stage again to jest fragment z spektaklu kantora Dziś są moje urodziny i znowu jestem na scenie. Ten tekst przewija się przez właściwie cały utwór. Stał się też jakimś punktem wyjścia do stworzenia partii Puzonu. To znaczy został wypowiedź czy nagranie głosu z tego spektaklu zostało przetransponowane na Puzon i w ten sposób rozpoczyna się właściwie cała droga kompozytorska od tego jednego zdania. I znowu jestem na scenie. Chyba nigdy tego dziwnego zwyczaju państw nie wytłumaczę ani państwu, ani sobie. To jest jakieś takie motto kompozycji i ta gra z mechanizmami pamięci kantora, szczególnie istotna w tych późniejszych spektaklach, to przywiązanie do materii. Także jest to z jednej strony jakiś hołd dla wielkiego twórcy. No, mówili, że zapominam o rocznicach, a w tym roku chyba byłaby 35. rocznica śmierci, prawda? Albo stu któraś urodzin.
A chyba 110.
urodzin. Tak. Ale chyba zmarł w 90. roku, także w dwie strony można.
Nie, tak. W sensie to jest podwójna rocznica. Jeszcze jest, zdaje się, pięćdziesięciolecie od premiery Umarłej klasy, więc, więc w tym ważny rok dla Krikoteki.
Ważny rok, natomiast sama współpraca z Tomasem, wspomnianym puzonistą, jest, jest świetnym przeżyciem. To też wynikła ta współpraca z dość zabawnej sytuacji, ponieważ ja współpracowałem kilka lat temu z zespołem Nadar Ensemble w ramach Nadar Summer Academy, w wyniku której powstał utwór wykonany na warszawskiej jesieni. Natomiast podczas tygodniowego pobytu w Antwerpii mieliśmy prezentacje kompozytorskie i opowiadałem na nich o moim koncercie puzonowym, nad którym pracowałem z Grzegorzem Martem. I mówiąc wprost, Tomas poniekąd zdisował mnie jednym pytaniem. Tam dotyczyło to problemu latencji, czyli opóźnienia w sygnale wideo, ponieważ jest to o tyle interesujące wykorzystanie puzonu, że jeśli państwo wyobrażam sobie puzon, który ma suwak, którym instrumentalista właściwie cały czas rusza, to tego suwaka przymocowana jest kamera GoPro, która transmituje na żywo obraz solisty, więc jeśli puzonista wysuwa ten suwak, automatycznie mamy zoom out, czyli oddala się portret. Jeśli puzonista wsuwa suwak, mamy zoom in, czyli powiększa nam się portret. No i oczywiście w tej technologii jest pewne opóźnienie. Nigdy ta nie jest to akcja-reakcja, więc Tomas... Poczułem, to było prawdopodobnie zupełnie niewinne pytanie. Ja to odczułem trochę jako, no właśnie, dziś poniekąd.
Nie przemyślałeś tego do końca.
Do końca tego nie przemyślałem. Natomiast to mnie skłoniło do stworzenia nowej wersji tego koncertu puzonowego. Teraz jako niezależnej kompozycji. Pierwotnie było to zresztą też w ramach programu zamówień kompozytorskich na puzon orkiestrę w tamtym wypadku muzyki nowej i media.
No ale to żywe wideo nadal tu jest.
Żywe wideo nadal tu jest, natomiast teraz są dwie kamery. I jedna jest skierowana na twarz solisty, natomiast druga jest aktywowana w określonych momentach utworu i skierowana na publiczność. Także ta perspektywa jakiejś niewidzialnej kurtyny, bariery pomiędzy wykonawcą a odbiorcą zostaje przełamana i w pewnych momentach Tomas zaczyna skanować, bardzo powoli przesuwać zainteresowaniem patrzeć, spoglądać na publiczność, ale też na różne obiekty, które go otaczają na scenie.
To mi przypomina wyławianie z publiczności par, które się mają pocałować na dużych amerykańskich stadionach, dokładnie tak. A to jest pewnie nie tak znowu ci obca referencja, w sensie lubisz, kiedy twoja twórczość odwołuje się do jakiejś kultury popularnej i masowej.
Tak, choć prawdopodobnie osobiście nienawidzę, gdy jestem wywoływany w ten sposób. Nie? Są, myślę, że z teatru często kojarzymy takie sytuacje, że aktorzy zabierają osoby na scenę.
Pełen dyskomfort.
Tak.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dzięki bardzo.
Zapraszamy do śledzenia tych szczegółów, tych wydarzeń. Myślę, że też za pośrednictwem Radia Kraków Kultura, ale także i kanałów social mediowych Piotra, czy jego strony internetowej. No i to tyle na dzisiaj.
Tu Radio Kraków Kultura.